Just a minute.
Chris, what is it?
I don't know.
Missing one frightened little girl. Name Bettina Miller. Description, 6 years of age, average height and build. Light brown hair, quite pretty. Last seen being tucked in bed by her mother a few hours ago. Last heard, aye, there's the rub, as Hamlet put it. For Bettina Miller can be heard quite clearly, despite the rather curious fact that she can't be seen at all. Present location? Let's say for the moment, in the Twilight Zone.
Strefa mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę.
Witam Cię, Rafale.
Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
Dziś słyszymy się przy okazji omówienia kolejnego epizodu serialu Strefa Mroku. Przypominamy, jesteśmy przy sezonie trzecim. Jest to odcinek 26 tego sezonu pod tytułem Little Girl Lost. W kolejności nadawania serialu Twilight Zone Strefa Mroku jest to odcinek już 91, więc zbliżamy się do setki. Reżyserem tego epizodu jest Paul Stewart, a scenariusz napisał wielki gigant science fiction Richard Matheson, który zresztą napisał ten scenariusz na podstawie własnego opowiadania pod tytułem, jak dobrze ja pamiętam, Shores of Space, które to opowiadanie pochodzi z roku 1953. Kurczę, i wiesz co, Rafale, zanim oddam tobie głos i w ogóle przejdziemy do tego, co jest clue tego epizodu, to już na samym wstępie, jak są wśród nas słuchacze, którzy zastanawiałem się, czy słuchać nas dalej, to muszę powiedzieć, że ten epizod to jest przykład na to, dlaczego Strefa Mroku jest ważnym zjawiskiem telewizyjno-kinowo-popkulturowym. Ten epizod jest niewiarygodny, ten epizod jest niesamowity, wręcz genialny, jeśli chodzi o to, co on później zrobił z science fiction współczesnym, znanym nam. Będziemy chyba w stanie wskazać dzisiaj wiele połączeń tego epizodu z współczesnymi filmami, być może nawet literaturą. Mnie przychodzi do głowy jeden przynajmniej film horror, który jest bardzo znany również w Polsce, związany jest z bardzo znanymi nazwiskami, jeśli chodzi o światową amerykańską kinematografię. No cóż, po prostu Little Girl Lost jest epizodem, który stawiałbym bardzo wysoko, jeśli chodzi o jego znaczenie i jego wartość i jego wielkość. Po prostu to gigantyczna robota, jaką tutaj wykonano pod kątem pewnego dziedzictwa, które ten na pewno epizod zapoczątkował, narobił potem bardzo dużo szumu, prawda? Mm-hmm.
Tak, Little Girl Lost jest na pewno odcinkiem wpływowym, mocno wpisującym się w kanon, żelazny kanon Strefy Mroku, bardzo często przywoływany przez fanów i tak rzeczywiście bardzo mocno się ten odcinek odcisnął, chociaż jego inspiracje, jakie wypłynęły właśnie z tego odcinka, które wykorzystali później inni twórcy, no nie do końca są chlubne dla tych twórców, to pewnie do czego to troszeczkę sobie niebawem nawiążemy. Tak jak wspomniałeś, oczywiście jest to adaptacja prozy samego Mathesona. The Shores of Space to było pierwsze wydanie książki z 1957 roku, to tytuł książki, bo sam tytuł opowiadania nosił taki sam, jak odcinek Little Girl Lost, tak? A Shores of Space to jest wydanie, gdzie się po raz pierwszy pojawiła w wydaniu książkowym ta historia, natomiast jeszcze wcześniej w 1953 w Amazing Stories, takim bardzo popularnym magazynie amerykańskim, właśnie agregującym tego typu historie, prawda, science fiction i horror. Więc to bardzo, bardzo wcześnie się pojawiło. zrobiło, no i z całą pewnością odcisnęło się na wielu rzeczach, które dzisiaj możecie podziwiać w kinie, które już do tej pory się pojawiły w kinie. Sam Richard Matheson, oczywiście o tym wszyscy wiemy, jest twórcą chyba jednym z najpłodniejszych, tak jak my często wymieniamy, no to jest wielka trójca, prawda? George Clayton Johnson, oczywiście Charles Beaumont i na trzecim miejscu Richard Matheson, z tym tutaj tylko zastrzeżeniem, że w przeciwieństwie do George'a Claytona Johnsona, czy nawet do Charlesa Beaumonta, Richard Matheson w momencie, kiedy powstawała Strefa Mroku, już był takim, no można powiedzieć, gigantem, tak, jeżeli chodzi o literaturę. Już był rozpoznawalnym autorem science fiction, tak? Pozostali panowie, no i troszeczkę mniej, oczywiście Charles Beaumont tworzył również, też był popularny, ale nie w takim stopniu jak Richard Matheson. I to się troszeczkę przekłada na to, co widzimy w tym odcinku, a mianowicie dlatego, że Richard Matheson ze swoich adaptacji w Strefie Mroku nie był zadowolony zbytnio. Zresztą wystosował właśnie krótko, właśnie przed nakręceniem odcinka Little Girl Lost do Bucka Houghtona, do producenta Strefy Mroku, list o tym, że no, reżyserzy, bo ich głównie obwiniał, niezbyt dobrze obeszli się z jego materiałem. Zresztą mamy tego typu przykład chociażby niedawno omawianym odcinku przez nas z Busterem Keatonem chociażby, prawda, gdzie gdzieś ta pierwotna idea Richarda Mathesona zaniknęła. No i on tu wymienia też jeszcze oprócz tego w tym swoim liście odcinek The Invaders. Pamiętamy ten odcinek z inwazją kosmitów, prawda, na domostwo pewnej starszej pani. No, my ten odcinek dość lubimy, natomiast nie da się ukryć, że tutaj miał ten odcinek pewne takie mankamenty, prawda, gdzieś tam ci kosmici groteskowo wyglądali w którymś momencie, tak. Oczywiście kosmici, mówimy oczywiście o kosmonautach amerykańskich, co się okazuje na końcu tego odcinka. No i taki list wystosował właśnie krótko przed właśnie nakręceniem Little Girl Lost do Bucka Houghtona. Oczywiście sam Rod Serling się poczuł tym nieco dotknięty, ale jako że szacunku dla dorobku, szacunku dla figury, jaką był właśnie Richard Matheson, obiecał może kolejny zaadaptowany odcinek, to już będzie z wielką pompą, będzie to odcinek, do którego się przyłożą porządnie wszyscy, cała ekipa, prawda? No i tutaj oczywiście zatrudniono Paula Stewarta, dobrego reżysera, a żeby jeszcze sprawić, żeby ten odcinek był jeszcze oczywiście lepszy, no do muzyki zaproszono, do stworzenia muzyki zaproszono Bernarda Herrmanna, tak, żeby ten efekt totalnie osiągnąć, i on ten efekcie muzyczny tutaj przekłada też właśnie na pewne aspekty tego wizualne, tego odcinka też, bo mamy tutaj bardzo ładne połączenie właśnie efektów dźwiękowych z wizją pewnej rzeczywistości, więc no myślę, że po tym odcinku, po nakręceniu tego odcinka Richard Matheson był zadowolony i zresztą tak się bardzo często wypowiadał. Chyba wydaje mi się, że najbardziej ciepło o tym odcinku mówił gdzieś tam w wywiadach udzielanych właśnie naszym ulubionym twórcom, czyli Martinowi Grahamsowi, czy też innym, Markowi Scottowi Zickri. Chyba najcieplej się właśnie wypowiadał o tym epizodzie.
Ciekawe, że wspomniałeś o reżyserze. Paul Stewart jest reżyserem jednego tylko tego epizodu w Strefie Mroku, ale ciekawe jest to, że Paul Stewart był rzeczywiście reżyserem filmów telewizyjnych, ale był też aktorem. Tutaj warto wspomnieć, już zupełnie na marginesie, że ten sam Paul Stewart wystąpił między innymi w Obywatelu Kane'ie, tym Obywatelu Kane'ie, w reżyserii oczywiście Orsona Wellesa, więc mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który pracował na planie z Orsonem Wellesem, a tutaj tworzy jeden, co prawda, ale znaczący epizod w Strefie Mroku, czyli Little Girl Lost. Ciekawa sprawa. Ciekawe jest też to, bo zastanawiałem się, mówiłem już na samym wstępie i chyba razem tutaj zgadzamy się, że jest to epizod, który jest ważny i rozpoczął pewną serię w kinie gatunkowym tego typu leitmotywów. I właśnie zastanawiałem się, patrząc nawet na karierę Richarda Mathesona, do jakiego gatunku zaliczyć ten epizod. Oczywiście to zostawiamy też naszym słuchaczom, kiedy wysłuchają treści, ale ja bym się skłaniał, że jednak to jest horror. To nie jest science fiction, to co mamy tutaj, z czym mamy do czynienia tutaj, przynajmniej przez większą część tego, co słyszymy, co widzimy bardziej na ekranie, mamy do czynienia moim zdaniem z horrorem. I tak bym klasyfikował ten epizod. Tutaj warto wspomnieć o tym, że na pewno Richard Matheson oczywiście był oryginalny na tym poziomie, pisząc ten scenariusz, to opowiadanie, ale ja bym wskazywał tu pewne elementy, które mógł Matheson zapożyczyć jeszcze z prozy Lovecrafta. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Rafale. Chodzi mi tutaj na przykład o, było chyba takie opowiadanie kolor z przestworzy, gdzie pojawia się pewien motyw właśnie połączenia dwóch światów. Zresztą to bardzo jest tożsame też z Lovecraftem, że on w swojej literaturze często pokazywał takie rozprzężenie, czy też dwuistość świata, który nas otacza. Wystarczy czasami przypadkowo, czasami wykonując jakiś u Lovecrafta oczywiście, jakiś rytuał zakazany, starodawny, a to pozwala na otworzenie się pewnej bramy, jakiegoś portalu do innego świata. No troszkę zdradzamy, ale chcę wskazać na to, że na pewno Richard Matheson nie był pierwszym, który tego typu rzeczy pokazywał. Na pewno to, co jest tutaj oryginalne, to to, że Richard Matheson buduje tutaj tą historię, którą już troszeczkę zdradziłem, na poziomie współczesnego przykładu amerykańskiej rodziny. To na pewno jest nowość. Ja oglądając ten epizod miałem takie wrażenie, że tutaj bardzo ciekawie została sportretowana kobieta, to znaczy wyciągnięty został po prostu lęk matki, która boi się o swoje dziecko i to mogło być naprawdę mocne. Jak sobie wyobrażam, że mamy rok 63 i mamy, przepraszam, drugi, bo to, aha, tego nie powiedziałem, premiera tego epizodu to jest 16 marca roku 1962. No i wyobrażam sobie właśnie takie kobiety, które reprezentują taki przykład kobiet z Mad Mena serialu, które oto siadają z tymi mężami, oglądają ten serial i kątem oka obserwują, czy przypadkiem dzieci są bezpieczne, to znaczy czy dzieci się bawią obok w pokoju, może taka matka zerkała na patio, na jakieś właśnie wyjście na ogród i patrzyła, czy dzieci są w pobliżu, bo ten epizod rzeczywiście jest tak skonstruowany przez Mathesona, że może pobudzać te, no, takie lęki, które są pewnie bardzo związane z wychowaniem dzieci właśnie przez rodziców, zwłaszcza tutaj mam oczywiście na myśli matkę, która w pewnym okresie życia, no przynajmniej w takim systemie oczywiście bardzo, bardzo staroświeckim, nie opuszczała swoich dzieci, starała się, żeby były bezpieczne. I tutaj ten lęk jest wyraźnie tutaj podtrzymywany w tym epizodzie, prawda?
Tak, tak, tak. To jest zresztą, jest tutaj dość zabawna sytuacja, ponieważ wielu komentatorów, wielu krytyków tego odcinka zarzuca właśnie Ruth Miller, ta matka się nazywa, tak? Czyli aktorka wcielająca się w nią, Sarah Marshall, zarzuca się jej po prostu nadekspresję, tak? Chociaż to jest akurat moim zdaniem wytłumaczalne. Ja jestem raczej po tej stronie osób, które stwierdzają, że tutaj zachowanie obojga rodziców, poza malutkim tutaj problemem, na który zresztą też wskazuje Tom Elliot w swoim podcaście, malutki problem, powiedziałbym, narracyjny czy nawet logiczny, ale poza tym zachowanie obu bohaterów, rodziców, jest jak najbardziej, moim zdaniem, naturalne. Ta nadekspresja w zetknięciu właśnie z takim niesamowitym czymś, a z drugiej strony z sytuacją, w której dziecko znalazło się w niebezpieczeństwie, tak? W ogromnym niebezpieczeństwie i na dodatek jeszcze niewyjaśnionym, tak? Niebezpieczeństwie, tak? Nie mamy do czynienia z porwaniem, nawet nie z zabójstwem dziecka oczywiście, ale myślę, że ta sytuacja jest nie mniej stresująca, nie mniej emocjonująca dla rodziców, także oboje aktorów tutaj moim zdaniem wypadło bardzo dobrze, chociaż niekoniecznie logicznie się zachowuje, chociaż tutaj akurat przystawiając logikę do tego, co się dzieje, to też trudno jest po prostu raczej tymi kategoriami myśleć, ponieważ mamy zetknięcie się właśnie dwojga osób z nienaturalną sytuacją, w której mogą się liczyć z utratą dziecka w niewyjaśnionych okolicznościach. Więc tutaj akurat dla mnie akurat tutaj wszystko gra. Ja tutaj nadekspresji nie widzę ani nie krytykuję, jeżeli takowa jest.
Zgadzam się. Ja tutaj też nie widzę jakiegoś takiego problemu, który by wykluczał mi tą wiarygodność psychologiczną tych bohaterów, zwłaszcza właśnie postaci, która tutaj nazywa się Ruth Miller. Przejdźmy, Rafale, do opisu fabuły, chociaż on jest niezwykle, wydaje się, prosty i troszeczkę, nawet nie troszeczkę, ale już zdradziliśmy, jakie podstawowe elementy tu będą grały, czyli lęk przed utratą dziecka oraz pewna jakby dualizm, jeśli chodzi o obserwowaną wokół nas rzeczywistość. Jest to wszystko bardzo kameralne. Mnie się to podoba. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że jest to serial. My już jesteśmy prawie przy setnym odcinku, więc wiemy, w jakich warunkach serial telewizyjny w latach 60. i pod koniec lat 50. powstawał, to nie są takie produkcje jak dzisiaj HBO i Gra o Tron i nawet Netflixowe seriale, więc tutaj wielokrotnie Rod Serling musiał stawać na głowie i producenci, żeby pokazywać niezwykłość, fantastyczność na poziomie właśnie bardzo ciekawych trików, co moim zdaniem w wielu wypadkach budowało suspense. To znaczy nie pokazywanie, zawieszanie akcji i tylko skupianie się na jakimś jednym efekcie specjalnym, a taki tutaj będzie, no może dwa efekty specjalne, w sensie takie działki, powoduje, że ten epizod buduje potrzebny suspense. Mówiąc wprost, ten epizod rozgrywa się w jednym mieszkaniu. Mieszkaniu, w którym to żyje właśnie sobie małżeństwo ze swoją córką. On nazywa się Chris, on nazywa się Ruth, razem tworzą rodzinę Millerów, jeszcze jest córka, która nazywa się Tina. No i właśnie, mówiąc o tej rzeczywistości, a bardziej o, chodzi mi o słowo prawdziwość, jeśli jest takie słowo, rzetelne pokazanie realiów, epizod zaczyna się od sceny, kiedy to małżeństwo śpi i słyszymy płacz dziewczynki dobiegający z jej pokoju, bo rodzice śpią, co ciekawe, w jednym łóżku. Wcześniej zdarzało się w latach 50., że małżeństwa nawet spały w pokoju razem, ale na osobnych łóżkach, tutaj mamy jedno łóżko. Oto wielka zmiana, jeśli chodzi o pokazywanie, jak amerykańskie społeczeństwo również ulegało pewnym no, poczynaniom idącym w liberalną stronę. Oni się budzą i to jest o tym realizmie chcę opowiedzieć. Chodzi o to, że widzimy, że kurczę, to nie jest pierwsza noc, kiedy córka ich budzi. To jest ten koszmar rodziców, że dzieci po prostu mają czasami ciężkie noce, nie wiem, ząbkują, tudzież po prostu mają koszmary, więc budzi się matka i mówi do Chrisa, swojego męża, czy pójdziesz do córki? On mówi, tak, tylko założę swoje pantofle, prawda? Tam coś takiego pada. On na pół przytomny wstaje, idzie do pokoju, słyszy, co ciekawe, córkę, która mówi, tato, on mówi, tak, córeczko, takie półprzymknięte oczy ma, wchodząc do jej pokoju, mówi, tak, córeczko, już do ciebie idę. No i staje przed łóżkiem i widzi, że łóżko jest puste.
Chris, where is she?
I don't know.
Well, what are we gonna do?
I don't know, honey, but we're not gonna panic.
On przeciera oczy, rozgląda się po pokoju, mówi, halo, Tina, gdzie się schowałaś, czy spadłaś za łóżko? Zagląda za łóżko, córki też tam nie ma. Zaczyna się wyraźnie rozbudzać. Co ciekawe, słyszy płacz dziecka, więc jest pewny, że to dziecko jest z nim w pokoju. Zagląda więc pod łóżko, córki też tam nie ma. Na to wszystko oczywiście, no nie oczywiście, ale pewnie czujnym uchem mama z innego pokoju słyszy, co się dzieje, wbiega Ruth Miller do pokoju, no i mówi, co się dzieje? Chris mówi, nie wiem, no gdzieś się nasza córka Tina schowała, zapodziała, no ciężko powiedzieć. Zwyczajnie zaczynają już szukać po pokoju. Mały szczegół, o którym zapomniałem, Chris przechodząc przez korytarz, przez przedpokój jakiś, mija takie właśnie takie szklane drzwi zamknięte na ogródek i tam widzimy na zewnątrz psa. Psa, który nazywa się Mac. I ten Mac chce wejść do środka, ale Chris, który zajęty jest tym, żeby no po prostu załatwić sprawę z córką, mówi Mac, shut up! Chociaż shut up mówi później, a na początku nie jest taki bardzo zły dla tego psa, nie jest tak zdenerwowany, ale nie puszcza go do domu. To jest szczegół, który potem będzie ważny, jeśli chodzi o samego psa. No nic, szukają tej córki i nie mogą jej znaleźć, ale co jakiś czas słyszą płacz tej córki i słyszą jej nawoływanie typu mamo, tato, pomóżcie mi, nie wiem gdzie jestem. Oni naprawdę zaczynają się denerwować. Tu warto chyba podkreślić, że ten dźwięk jest troszeczkę dziwny. Ten dźwięk córki jest taki, jakby dobiegał z oddali, jakby dobiegał do nas z jakiegoś dziwnego tunelu. Zwyczajnie słyszymy lekki pogłos, może lekkie echo. Słyszymy rodziców, jak ze sobą rozmawiają i zdajemy sobie sprawę, my widzowie, że to nie jest dźwięk, który mógłby wiązać te słowa tej córki z tym pokojem. Coś tu jest nie tak. I Chris, no żona to w ogóle wpada w panikę w pewnym momencie. On mówi, żeby się uspokoiła, że przecież no, słyszymy córkę, nikt jej nie porwał, wszystko gra. On się sam zaczyna denerwować, a matka Ruth wpada w panikę, to znaczy no, zupełnie się rozkleja, zaczyna płakać. Chris wybiega z pokoju i biegnie do telefonu. Tam wtedy jest ta scena z Maciem, w sensie z psem, kiedy Mac szczeka, Chris mówi, shut up, zamknij się, nie mam na ciebie czasu. Siada do telefonu i dzwoni. Ja tu przez moment myślałem, kiedy pierwszy raz oglądałem ten epizod, że Chris dzwoni po policję, dzwoni po detektywa, natomiast Chris dzwoni do swojego kolegi Billa, który, jak ja dobrze to rozumiem, a starałem się skupić na tym, jest chyba fizykiem,
tak,
prawda?
Jest fizykiem.
I to jest ciekawe. To jest ciekawe zagadnienie. Dzwonisz, wiesz, uciekła ci córka, okej, zgubiłeś córkę, zniknęła ci córka, dzwonisz do fizyka. Niech Bóg błogosławi wykształconych Amerykanów.
To jest właśnie problem, o którym mówiłem, tak, że tutaj narracyjnie, znaczy logicznie tutaj troszeczkę jest taki mały, powiedziałbym, błąd, tak, logiczny, no ale narracja tego wymagała niejako, tak, żeby się pojawił na miejscu fizyk. Oczywiście tutaj bardzo fajnie się to później przekłada, bo Bill jest takim, no powiedziałbym, fizykiem, który nie boi się jakiejś, powiedzmy, teorii mniej takich udokumentowanych, uzasadnionych.
Akademickich
chorować, więc to akurat jest fajnie to uzasadnione, ale faktycznie jest na samym początku dziwne, że rozpaczeni rodzice w pierwszej kolejności no, dzwonią po fizyka, tak? nie po lekarzy, nie po policję, czy nawet strażaków, bo to też mogło...
Czy rodzinę?
Dziecko mogło utknąć gdzieś, prawda, w ścianie, prawda, gdzieś w jakimś elemencie budynku. Nie, najpierw po fizyka. Najważniejsza rzecz.
Tak. Śmiać mi się chce, bo ja co prawda nie mam w swoim otoczeniu jakichś bliskich znajomych fizyków, bo jestem bardziej humanistą, ale myślę o tym, że jak coś takiego by się wydarzyło, oczywiście tfu, to dzwonię wtedy, nie wiem, do mojej znajomej historyk filmu, pani historyczki filmu, albo dzwonię do właśnie, nie wiem, wykładowcy, który uczy sztuki operatorskiej. Przyjedź, bo nie wiem, co się dzieje w domu.
Trochę tak, wiesz, gdyby rodzice znaleźli, wiesz, pod analogiczną sytuację, gdyby rodzice znaleźli list na przykład z żądaniem okupu, z błędami ortograficznymi, zadzwonili po polonista najpierw, tak, w pierwszej kolejności. No, trochę tak, tego typu sytuacja.
Dokładnie. Bill, przyjeżdżaj tutaj, tam w tym liście są błędy. Musisz określić profil psychologiczny tej postaci, gdzie, jaką uczelnię skończyła, bo widzę, że nadużywa zaimków, nie? Albo coś takiego. No, trochę tak tutaj to jest. No, zgadzam się z tobą, Rafale, że jest to ten element troszkę słabszy. Tym bardziej, że Chris, rozmawiając przez telefon z Billem, mówi, potrzebuje, jest noc, prawda? Jeśli rodzice się kładli, to na pewno nie była 19 godzina, no, trochę było później. I możemy brać pod uwagę, że to jest dosyć dziwne, że Chris dzwoni do Billa, fizyka, kolegę, i mówi, potrzebuję twojego pomocy. Nie będę ci teraz tłumaczył. Natychmiast przyjedź do mnie, potrzebuję, żebyś ty coś mi tutaj sprawdził.
Shut up, Mac!
Bill? Bill, this is Chris. Can you come over to the house right away? I'm sorry, Billy. This is an emergency. Tina has disappeared. No, she hasn't been kidnapped. Tina's here. But she's not here. Bill, for crying out loud, will you get over here? Hurry.
I Bill rzeczywiście przyjeżdża. Oni mu tłumaczą, co się dzieje. Tutaj dosyć wyraźnie Matheson, a za nim oczywiście reżyser tego epizodu, czyli Paul Stewart, buduje tą sytuację, że Tina jest słyszalna. To nie jest tak, że Bill przyjeżdża i mówi, czy wyście na głowę upadli, sprawdzaliście na pewno, czy córka wasza nie wyszła, czy nie została porwana, tylko również Bill ją słyszy. To jest jakby ciągle ten element tej wiarygodności podtrzymywany tutaj. Bill ma prawo wierzyć w to, co mówią rodzice, ponieważ on stojąc w miejscu, gdzieś ten głos dobywa się właśnie ze ściany, z pod podłogi. Postanawiają bardzo szybko mężczyźni odsunąć łóżeczko dziewczynki, Tiny, i no, metodą empiryczną namierzyć, skąd ten dźwięk dochodzi. Dochodzą do wniosku rzeczywiście, że jest to ściana, która znajdowała się zaraz za wezgłowiem łóżka. Tak jakby rzeczywiście dziewczynka najbliżej tego miejsca, gdzie jest zdefiniowane te źródło dźwięku, była głowa dziewczynki. To nie wiem, czy ma bardzo duże znaczenie, ale za chwilę może być ważne, jeśli chodzi o bliskość tego miejsca. Po prostu ona mogła się tam sturlać, jakoś tam się dostać. Bill robi coś, czego nie robili rodzice, to znaczy zaczyna obmacywać ścianę i w pewnym momencie następuje coś, co nazywam tym pierwszym efektem specjalnym, który jest tutaj oczywiście efektem bardzo prościutkim, ale robiącym mimo wszystko moim zdaniem wrażenie. Dłoń Billa znika w ścianie. Po prostu przechodzi przez tą ścianę. Dotyka twardej powierzchni, nagle pych, nie ma tej dłoni. Oczywiście jest szok rodziców. Billowi udaje się wyciągnąć tą rękę i zaczyna, jak to fizyk, tutaj znajduje się w tym momencie w jak najlepszym miejscu. Policjant nie nadałby się do tego. Pielęgniarka czy lekarz również nie, ani nawet historyk filmu. Bez wątpienia Bill jest na swoim miejscu w tym momencie. To znaczy on prosi o kredę i zaczyna obmacywać tą ścianę, badając, jak daleko sięga ten obszar niematerialności tej ściany. I wyrysowuje najpierw takie znaczniki, trochę tak jakby był takim architektem, który ma zamiar, nie wiem, wyburzyć kawałek ściany, robi takie X-y, a potem te X-y bardzo sprawnie łączy. Moja żona, która oglądała kawałek ze mną odcinku, zwróciła uwagę, że pięknie Bill rysuje. W sensie, że z takim uznaniem to powiedziała, że naprawdę on to robi jednym cięciem, te łączenia tych X-ów, i dzięki temu powstaje coś w rodzaju takiego dwuwymiarowego, bo wymiary w ogóle będą bardzo ważne za chwilę, dwuwymiarowych drzwi na tej ścianie. Takie miejsce połączenia tych X-ów, które nam określają, gdzie znajduje się ten niewidoczny portal, już możemy powiedzieć, do innego wymiaru. Bo oto Bill po narysowaniu tego przedstawia zdenerwowanym rodzicom. Chris mówi, co tu się dzieje, opowiedz mi, moja córka, ty tutaj sobie rysujesz, o co tu chodzi? No i Bill mówi, słuchaj, wszystko wskazuje na to, nie wiem jak, nie wiem dlaczego, ale w twoim mieszkaniu, w tym miejscu nastąpił rodzaj takiego właśnie portalu, drzwi do czwartego wymiaru. Tłumaczy oczywiście nam, widzom i rodzicom, że my poruszamy się w trzech wymiarach, my ludzie. On narysował oczywiście kredą na ścianie to w dwóch wymiarach ten portal, natomiast to przejście w jakiś cudowny, nieznany jeszcze naszej nauce, fizyce sposób pojawiło się właśnie w tym mieszkaniu, w tym pokoju córki, przypadkowo wejście do czwartego wymiaru i ich córka utknęła w czwartym wymiarze.
What is it?
The opening.
To what?
I think to another dimension.
Another what?
I don't know if I'm right, Ruth, but I can't think of anything else. Tina must have fallen out of bed, accidentally rolled under it. And gone through.
And that's where Mac went too, huh?
Probably sensed it. Animals are sharper about these things than humans. He knew she was in there and went after her.
Then why can't we?
No. We don't know what's in there.
Jak odzyskać córkę, tego Bill nie wie. Nie ma na razie żadnego pomysłu. No, jedyne, co przychodzi mu do głowy, to to, żeby próbować nawoływać córkę, żeby ona w tym czwartym wymiarze przedarła się do tego portalu i znów powróciła do trzeciego wymiaru, to znaczy do świata rzeczywistego Ziemi Anno Domini 1962. W czasie tych dywagacji do domu zostaje wpuszczony pies. Pies, który nie robiąc sobie nic, prawdopodobnie bardzo kochał Tinę, albo po prostu wyczuwa, że coś jest nie tak z jedną z członkiń jego domowego stada i rzuca się po prostu na tą ścianę i znika, również w czwartym wymiarze. Teraz Tina uwięziona jest razem z psem, Makiem, w czwartym wymiarze, a rodzice znowu pozostają i Bill oczywiście w tym znanym nam świecie. Zresztą dosyć ciekawe jest to, że Chris no, chce również podążyć za Makiem, za swoją córką, po prostu jemu się wydaje, nie rozumie tego Chris, że to nie jest takie przejście jak nie wiem, właśnie z pokoju do kuchni, chociaż nie ma drzwi, chociaż to jest ściana, tam nie ma po drugiej stronie według Billa jakiegoś tunelu, który da się przejść. To nie jest miejsce, które my jesteśmy w stanie ogarnąć. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy stali na horyzoncie zdarzeń, na horyzoncie zdarzeń czarnej dziury, prawda? Nie wiemy tak naprawdę, co stanie się, kiedy zrobimy ten, w cudzysłowie, krok do przodu, no bo tutaj nie ma czegoś takiego jak krok, jak przód. To jest fizyka naprawdę już, którą Bill zna tylko z teorii. Jedyne, co im przychodzi do głowy, to po prostu jakoś spróbować nakłonić Tinę, żeby wróciła do nas. W pewnym momencie dosyć ciekawe jest to, nie wiem, Rafale, czy ja dobrze to zrozumiałem, bo tam się robi chaos, ale ten portal na ścianie zamyka się w jakiś sposób na chwilę, albo ten, przynajmniej jeśli się nie zamyka, to Tina zaczyna się przemieszczać i słyszą ją w innych miejscach pokoju. Najpierw słyszymy ją nad głowami, na suficie nagle Tina się znajduje. Chris i Ruth wpadają w panikę. Jak to? Co się dzieje? Bo oni, no właśnie, żyjąc w tym trzecim wymiarze, to też rzeczywiście Matheson to świetnie napisał, myśleli, że ich Tina, jeśli jest gdzieś po drugiej stronie, to na pewno powinna, przepraszam, znaleźć się tutaj, przy tym portalu, przy tym wejściu. Ten fizyk Bill tłumaczy im, że to nie ma znaczenia. Okej, my widzimy ten portal, to wejście, ale Tina tak tego nie widzi. Cholera wie, co widzi Tina. Znaczy, za chwilę się przekonamy my, ale jest ona po prostu według naszego sposobu widzenia świata, jest już na suficie. Za chwilę okazuje się, że ona tak naprawdę może być wszędzie. Bill nakłania rodziców, żeby przeszli się po całym mieszkaniu i zwyczajnie po rodzicielsku nawoływali swoją kochaną córkę, żeby ona próbowała wydostać się z tego czwartego wymiaru. W pewnym momencie nawet dochodzą do takiego mebla, jakiegoś takiego małej szafeczki i tam słychać Tinę, która zaczyna do nich mówić, tak jakby oni zaczęli rozmawiać z meblem. Ja na chwilę się zatrzymam, bo chodzi mi o to, że jeśli nasi słuchacze widzą jakieś połączenia z filmem, który nazywa się Poltergeist, to macie oczywiście pełne prawa do tego, żeby tak myśleć. I tyle, idziemy dalej. Chris nie wytrzymuje. Chris ma tego dość. Rzeczywiście rodzice są na skraju wytrzymania nerwowego.
Tina?
Mac, bring her out!
Daddy, where are you? We're here, baby, we're here, we're right here! I'd bring her out. I don't think he'd do it.
No. Tina. Tina, take my hand. Chris, don't. My hand, honey. Take a hold of it. Here. Here.
I can't see it, Daddy.
Here, honey.
Chris!
Can you hear me?
Right here, pal.
Don't move.
Nie chcą rozmawiać z meblami. Nie chcą liczyć na to, że ich córka wyskoczy z innej ściany, z sufitu, z telewizora. Chris rzuca się po prostu tam, gdzie wie, że ten portal się otworzył, czyli w to miejsce przy ścianie, które zresztą dokładnie Bill wyrysował. Bill krzyczy za nim, nie rób tego. To właśnie próbując go ostrzec, że to nie jest tak. To nie jest tak, że on tam wejdzie, wbiegnie i złapie swoją córkę za rękę, ewentualnie zobaczy ją 5 metrów dalej i pobiegnie w tą stronę, złapie ją, razem oczywiście z psem, odwróci się, pobiegnie kolejne 5 metrów i znajdzie się z powrotem w pokoju. Tak to nie działa. Jest już jednak za późno. Chris wbiegł i my, widzowie, widzimy to, co Bill próbował wyjaśnić Chrisowi. Tu jest ten drugi efekt specjalny. Oczywiście on jest dziwny, bo to jest takie bardzo zniekształcenie obrazu, taka anamorfoza tego obrazu telewizyjnego, który drga, który bardziej, bym powiedział, nawet jeśli nie drga, to tak się rozciąga. Ale mi się ten efekt podoba. Nie wiem, czy ty, Rafale, też jesteś zwolennikiem, fanem tego. No jakże inaczej można pokazać ten czwarty wymiar. Ciekawe jest to, że oprócz tego rozciągnięcia obrazu, bo warto jest wytłumaczyć słuchaczom, którzy nie widzieli epizodu, co tam się dzieje po stronie backgroundu, no to jest taki cały klimat retro, jaki jest tożsamy z latami 60. To są dziwne bubbles, czyli takie bańki, dziwne gwiazdeczki, dziwne oczywiście jakieś, powiedzmy, takie dymy, które tam się pojawiają, czyli jakieś takie nadmienie. Jest to taka dziwna przestrzeń, która mnie się kojarzyła, ty, Rafale, na pewno będziesz wiedział, a nasi młodsi słuchacze pewnie nie, z dekoracjami do popularnego programu dokumentalnego polskiej telewizji pod tytułem Sonda. Tam często panowie w takich dekoracjach
tak, tutaj warto nadmienić, a oczywiście o czym wspomniałeś, dwa, no pewnie dzisiaj z perspektywy czasu proste efekty uzyskane dość prymitywnymi jak na dzisiejsze kino środkami. No pierwszy to już widzimy, kiedy poznajemy miejsce, tak, w którym się otworzył ten portal, gdzie nie Bill chyba nie, ten ojciec chyba wkłada rękę właśnie w to miejsce i tam widać jakby przenika ta ręka przez ścianę, no tam była po prostu mała szparka, ścianki, panele nachodzące na siebie i oczywiście odpowiednie oświetlenie, odpowiedni kąt, taki tu prosty trik jak wspomniałeś, no drugi wymagał troszeczkę większego poświęcenia właśnie od twórców. I tutaj wykorzystano, nie wiem czy wiesz, nie wiem czy słyszałeś, ale po prostu kręcono, filmowano przez szklankę wypełnioną olejem. Także tutaj te bańki, o których wspomniałeś, są jak najbardziej rozpoznawalne, jeżeli się pomyśli o tym oleju takim pływającym, prawda, z pęcherzykami powietrza. Użyto później jeszcze urządzenia, nie wiem, może jest to bliższe tobie, kopiarka optyczna, którą później przetworzono jeszcze te zdjęcia, które uzyskano właśnie za pośrednictwem tego kręcenia poprzez szklankę olejem i na końcu nasz ulubiony efekt ze Strefy Mroku, czyli podwójna ekspozycja, podwójne naświetlenie i w ten sposób uzyskano ten wygląd wymiaru, czwartego wymiaru. Co zabawne, sam Richard Matheson skrytykował to i stwierdził, że jednak mimo wszystko ten wymiar nie wygląda na zbyt nienaturalny. On jeszcze bardziej chciał, żeby to jeszcze bardziej zakręcone było. No i pewnie w dzisiejszych czasach byłby zadowolony, gdyby oczywiście twórcy Stranger Things się zabrali właśnie za tworzenie tego odcinka, tak? Bo mamy tutaj też oczywiste nawiązanie też, prawda, w Stranger Things. Czy to bardziej do odcinka Strefy Mroku, czy też do wspomnianego przez ciebie filmu Poltergeist, tego już nie wiemy. Natomiast no, oczywiście widać tutaj też liczne analogie pomiędzy tymi dwoma serialami, tak? Pomiędzy serialem, a akurat tym odcinkiem Strefy Mroku.
Kurczę, wiesz co, ja zdaję sobie sprawę oczywiście, że to jest retro, że to jest robione tak, jak powiedziałeś, takimi z punktu widzenia współczesnego formy filmowej, takimi amatorskimi zabiegami, ale mi się to bardzo podoba. Myślę, że sobie świetnie poradzili i ja też myślałem o tym, jak czuli się widzowie w roku 62, jak to oglądali na tych swoich starych kineskopowych telewizorach. Myślę, że to jeszcze musiało robić większe wtedy wrażenie i wcale nie czułem się zawiedzony, że coś takiego tutaj się...
Ja również.
No właśnie, fajnie to wygląda.
Ja również, absolutnie. Mi się ten efekt podoba. Jest on wyjątkowo nienaturalny. Powiedziałbym nawet, słuchaj, oryginalny jak na dzisiejsze czasy, tak? Gdzie różne wymyślne rzeczy się wplata, wspomniane przeze mnie chociażby Stranger Things, tak? Prawda? Gdzie mam ten upside down wymiar. A tutaj jest to takie coś wyjątkowego, jeżeli chodzi o sposób pokazania miejsca, w którym fizyka działa odmiennie, prawda, w którym czas prawdopodobnie też płynie inaczej. No i ma to ten swój taki upiorny urok też, zwłaszcza w scenach, kiedy widzimy Tinę gdzieś tam się błąkającą, prawda, nawoływania się Tiny i ojca. No ma to swój upiorny urok i ma to naprawdę, wzbudza to naprawdę dreszcze nadal i wydaje mi się, że ten efekt się broni tym, że wówczas, kiedy go stosowano, był on takim, powiedzmy, kompromisem, tak, uzyskania czegoś niesamowitego, jakiegoś niesamowitego wizualnie efektu, a dzisiaj jest oryginalny na tle tych wszystkich efektów CGI, które mamy, w których próbuje nam się ukazać inny wymiar, tak? Więc tutaj akurat dla mnie ten efekt nadal błyszczy, tak? No mimo tego, że został uzyskany takimi bardziej mechanicznymi, nawet bym powiedział, metodami niż efektami filmowymi, nie? Let her come to you, Chris. Call her. Tina?
Daddy, where are you?
I'm right here.
Come to the sound of my voice.
That might not work, Chris. Get Mac to bring her to you and hurry.
Tina?
Where are you, Daddy?
I'm right here, baby.
Is Mac with you?
Ja na pewno czuję jakieś takie umęczenie i rodzaj takiego motywu, który pojawia się często w filmach ukazujących koszmary senne, że nie możemy wyjść z jakiejś sytuacji, że się męczymy w tym sensie, że nie jesteśmy w stanie ruszyć z miejsca. Ja to czuję. Ale
właśnie patrząc na tę scenę, czuję się na przykład, jakby tam powietrze było gęstsze, prawda?
Tak.
No po prostu jest to faktycznie, jest to bardzo sugestywny efekt i bardzo fajnie się to sprawdza w tym epizodzie. I też wydaje mi się, że na tle innych filmów z tego okresu, to też było mocno oryginalne, tak? No bo mamy ten klasyczny, prawda, z lat chociażby, na przykład nie tylko z lat 50., nie tylko z uzalania kina, nie tylko właśnie, nawet współcześnie, prawda, kiedy mamy ten efekt człowieka, który zasypia, kiedy twórcy chcą nam pokazać senne marzenie lub po prostu kiedy jakaś postać uruchamia wyobraźnię, mamy to rozmycie takie, prawda, falowanie obrazu. To było w użyciu zazwyczaj, a to jest jeszcze coś innego, to jest pójście troszeczkę o krok dalej i faktycznie tu się bardzo fajnie w tej atmosferze sprawdza. Oczywiście plus to takie spotęgowane echem nawoływanie się. Oczywiście tutaj też jest pewien mankament, który ja tam kiedyś też w mojej opinii na temat tego odcinka wyszczególniłem, że no niestety nie słyszymy tutaj głosu dziecka, tak na dobrą sprawę, pewnie co czulsze oko wychwyci, to no nie słyszymy tej aktorki, która się wcieliła właśnie w postać małej Bettiny, tylko słyszymy aktorkę głosową Rhoda Williams, która miała 32 lata i to słychać, że to jest aktorka, która udaje postać dziecka. Troszeczkę dziwne to jest, nie zostało to nigdy wyjaśnione, dlaczego to nie użyto oryginalnego głosu dziecka. Myślę, że byłby to jeszcze efekt potężniejszy, gdybyśmy słyszeli właśnie nawoływanie dziecka samego, tak? Bo to by było jeszcze bardziej creepy, jeszcze bardziej upiorne.
Tak, tak, tak. To jest szczegół, rzeczywiście tak jest. Ja też tego nie rozumiem i też to sprawdziłem i też to się wszystko zgadza, co mówi, że tutaj głosu małej Tinie udzieliła dorosła aktorka. Wracamy do fabuły. W końcu musimy z tym coś Chrisem i Tiną zrobić, bo oni są bardzo umęczeni. Im się udaje. Znaczy on przede wszystkim tą córkę w jakiś sposób odnajduje. Ona podąża razem z psem. Może tutaj jest ten motyw, który wyjaśnia coś. To znaczy, że ten pies jest też takim instynktownym tutaj zwierzęciem, który potrafi coś więcej niż ludzie. W tej czwartym przestrzeni nie potrzebne mu są takie zmysły typowo właśnie homo sapiens, tylko posługuje się instynktem i to może pozwala właśnie, że Tina dociera do swojego ojca i oni już razem, słysząc co ciekawe głos Billa, bo oni mają ze sobą taki kontakt, Chris się za bardzo nie oddalił też od tego miejsca, tak jak mu się wydaje, gdzie jest ten portal, koniec końców oni wszyscy razem, pies, Tina i Chris, trzymając się w objęciach, tak naprawdę rzucają się z powrotem do tego portalu. Inaczej tego nazwać nie mogę. Wypadają po prostu z tego portalu na podłogę, już normalnie w pomieszczeniu, w domu. Oczywiście jest wzruszenie, płacz i nic złego się nie dzieje w tym znaczeniu, że córka jest zdrowa. Tam jest takie złowieszcze jeszcze, dosyć ciekawe zdanie samego Billa, który mówi... No, jeszcze sekunda, jest ważna rzecz. Oni kiedy wypadli już do pokoju... Oczywiście wszyscy wzruszenie i zaczynają się obejmować, mówić o tym. Bill podchodzi do ściany i zaczyna bić ręką w miejscu, gdzie ten portal wyrysowany przez niego był wcześniej i on zniknął, ten portal. Nie wiemy tego, nie wiemy, co się dzieje. To znaczy, no, jakaś siła fizyczna, być może jest to jakieś działanie istot, które stoją bardzo wysoko poza poznaniem naszym, ale coś spowodowało, że ten portal po prostu się zamknął. I co mówi Bill do Chrisa? Jeszcze kilka sekund i być może część ciebie utknęłaby w czwartym wymiarze, a część ciebie zostałaby tutaj w naszym wymiarze. Tego nie tłumaczy, tego upiornego jakby zjawiska, jakby to wyglądało, ale możemy sobie przypuszczać, że nie byłoby to niczym miłym dla samego Chrisa, gdyby ten portal zamknął się kilka sekund wcześniej. Czy to w momencie, kiedy on tam skakał, czy już kiedy wyskakiwał razem ze swoją córką i z psem. Po prostu wydarzyłoby się coś naprawdę okropnego, coś zupełnie niepojętego, ale też bardzo niedobrego dla nas wszystkich. Nie wiem, czy skończyłoby się śmiercią Chrisa, psa i Tiny, a może rozerwałyby się w ogóle nasze światy na jakieś dziwne części, bo tak mogłoby się też to skończyć, dlaczego nie. No ale koniec końców, na szczęście dla Strefy Mroku, co się rzadko zdarza, ten epizod kończy się pozytywnie. Nie wiemy, czy ten portal kiedyś będzie mnie jeszcze męczył państwa Millerów, ale póki co wszystko skończyło się dobrze i ten koszmar tej nocy, tej zagubionej dziewczynki w wydaniu tym przedstawionym przez Richarda Mattesona kończy się dobrze. Tak kończy się epizod ten nasz dzisiaj 26. Tyle.
How could you see me? Half of you were still here. You mean to say you had hold of me all this time?
That's right.
Oh, Bill. You know, I didn't even feel you. Say, listen, why didn't you want me to reach in there?
And how come I kept telling you to hurry?
Yeah. That's why. It was closing up all the time you were in there. Another few seconds and half of you would have been here and the other half...
Kończy się szczęśliwie. Zresztą sama historia, która zainspirowała Richarda Mathisona do powstania tej...
Jest prawdziwa, jest uwaga prawdziwa, słuchacze, to
tak,
prawda.
To się stało naprawdę, tak, ale też skończyło się dobrze. Było to pewnej nocy, kiedy właśnie Richard Mathison obudził się, słysząc głos swojej córeczki, też swoją drogą Tina miała na imię, ta owa córeczka. I też taka ciekawostka, żona Richarda Mathisona ma na imię Ruth również, tak, to jak bohaterka odcinka, więc tutaj dużo Richard Mathison przeniósł ze swojej, można powiedzieć, biografii do tego epizodu, do tego opowiadania. No i też szukał swojej córeczki, nie mógł jej nigdzie znaleźć, słyszał jej kwilenie, szukał jej po całym domu, pod łóżkiem, sięgnął, nie znalazł jej, wtedy serce mu trochę mocniej zabiło, przestraszył się, tak, nastąpiła taka chwila grozy, niesamowitości. Znaczy, chyba nie miał w rodzinie jakiegoś znajomego fizyka, bo bym po nie zadzwonił po niego wówczas, tylko jeszcze raz sprawdził, co się dzieje pod łóżkiem.
No i zadzwonił do Roda Serlinga.
Tak, jeszcze raz sprawdził, co się dzieje pod łóżkiem i okazało się, że dziewczynka się tak daleko, aż pod samą ściankę, pod łóżeczkiem skuliła, że po prostu w pierwszym momencie jej nie zauważył. No i jak Charles Beaumont często też czyni, postanowił Richard Mathison, kiedy już serce przestało mu tak szybko bić, postanowił to przekuć w opowiadanie. No i właśnie tak powstała właśnie Little Girl Lost. Tak osobiste opowiadanie, no nic dziwnego, że Richard Mathison chciał, żeby zostało nakręcone w sposób jak najlepszy. Tak tutaj, jak wspomniałem wcześniej, krytykował niejednokrotnie swoje nakręcone odcinki z Strefem Roku do swoich pomysłów. No i tutaj miał kilka takich życzeń, które fajnie by było, gdyby się spełniły, ale okazało się, że się jednak tej twórcy nie ugięli do końca przed samym Richardem Mathisonem, bo on początkowo chciał na stołku reżysera widzieć Lamonta Johnsona. Przypomnijmy, reżysera takiego odcinka genialnego jak Nothing in the Dark do scenariusza George'a Claytona Johnsona, a w rolach głównych widział Williama Shatnera chociażby, tak? W roli naszego tutaj zwariowanego fizyka, czy może nie zwariowanego fizyka, bo tutaj chyba fizyk najbardziej zimną krew zajmuje, tak? Więc nie udało się zrealizować odcinka na takich warunkach, jakich sobie życzył właśnie sam Mathison, no ale dostał przynajmniej ścieżkę fajnie komponującą się właśnie z tym, co się dzieje na ekranie Bernarda Hermana. Tutaj też taka sytuacja była dość ciekawa, bo wówczas Bernard Herrmann przebywał w Paryżu, także specjalnie go poproszono go o to, żeby stworzył ścieżkę dźwiękową. Tutaj widać zaangażowanie twórców, tak, widać starania Roda Sterlinga, żeby jednak tego tuza już wtedy literatury science fiction ułaskać troszeczkę, tak. No ale później też było dużo, dużo innych sytuacji. Tutaj też wspomniałeś o Poltergeiście. No i jest tutaj dość ciekawa sytuacja. Podobieństwa wydaje mi się, że nie są wcale nieuzasadnione. Sam Richard Mathison był informowany przez swoich przyjaciół, że ktoś nakręcił jego film, jego ponownie historię na podstawie Little Girl Lost. Kiedy się troszeczkę zainteresował tym Richard Mathison, okazało się, że to Top Hopper, tak, nakręcił do scenariusza Stevena Spielberga i już skandal wisiał w powietrzu, no ale Richard Mathison nie jest postacią tak wybuchową jak chociażby Ray Bradbury. No i postanowił kurtuazyjnie sprawę załatwić. Napisał list do samego Stevena Spielberga z zapytaniem, cóż to takiego się powyrabiało, że on nie został gdzieś tam ujęty w tych kredytach. No, Spielberg nigdy nie odpowiedział. Oczywiście sprawa niejako została zawieszona. Natomiast tutaj sam pisarz do teoria Mathisona uważa, że późniejsze takie nastawienie Spielberga do Mathisona, tutaj przypomnijmy, że Spielberg zaprosił Mathisona do współpracy przy Twilight Zone The Movie i przy innej antologii telewizyjnej właśnie tworzonej przez Spielberga, czyli Amazing Stories. No i właśnie tutaj ten ukłon, może w cudzysłowie ukłon, Richard Mathison postrzega jako takie wyciągnięcie takiej właśnie gałązki pokoju, prawda, żeby tej sprawy nie rozmuchiwać, aczkolwiek jak wspomniałeś, no podobieństwa są aż nader oczywiste.
Tak, tu wspomnę, że Top Hopper dosyć ciekawe jest to, że tutaj jest reżyserem Poltergeista, ale bardziej znany jest z bardziej krwawego horroru, jego debiutu, czyli Teksańskiej masakry piłą mechaniczną, to jest dla mnie ciekawe. I rzeczywiście producentem Poltergeista, czyli po polsku ten film nosi tytuł po prostu Duch, jest Steven Spielberg, a sam Steven Spielberg pracował z Mattesonem nie tylko przy wersji nowej Strefy Mroku, ale również poznali się przy okazji, polski tytuł to jest Pojedynek na szosie. Pierwszy, jeden z pierwszych filmów Stevena Spielberga i to jeszcze, jak dobrze ja pamiętam, jest to film telewizyjny, nagrywany wstępnie do telewizji przez Spielberga, a angielski to jest po prostu Duel chyba tytuł, czyli po prostu Pojedynek. I również autorem scenariusza jest Richard Matheson, więc dobrze, że Richard Matheson nie był wybuchowym facetem, bo moim zdaniem miał wszelkie podstawy do tego. Chyba po streszczeniu też nasi słuchacze to czują, do tego, żeby zaskarżyć znanego reżysera o plagiat, bo wiele z tych fragmentów tutaj, no naprawdę widać, może tam w Poltergeiście nie ma fizyka, ale jest pani medium, ale wrzucanie piłeczki przez właśnie sufit, czy też przez pokój, nawoływanie córki i cały ten motyw obecności portalu do innego wymiaru w mieszkaniu i córka, która jest porwana przez jakąś siłę i wepchnięta do tego czwartego wymiaru, to jest Wypisz, wymaluj, epizod, który właśnie omówiliśmy. Co jest naprawdę dosyć kuriozalne, że Spielberg uważał, że jest to jego oryginalny pomysł, przynajmniej tak to próbował sprzedawać. To jest naprawdę dosyć dziwne moim zdaniem. Ale jak nie było, chronologia nie kłamie, prawda? Samo opowiadanie Mattesona, jak i ten epizod z Strefy Mroku był pierwszy. I to jest to, o czym mówiliśmy na samym początku, to znaczy świadczy o ogromnej klasie tego scenariusza i ogromnym wpływie, jaki ten scenariusz musiał mieć na tego typu rzeczy jak Poltergeist, ale też wspominałeś, ja też się zgadzam, mamy tutaj również pierwsze połączenie ze Stranger Things. Portale, inne światy, może tam nie ma rodziców, którzy tracą swoje dziecko, ale są dzieci, więc w takiej lub innej przerobionej formie ten element, który tutaj się pojawia w serialu, w odcinku Strefy Mroku, był później obecny i jak wszyscy wiemy doskonale, czyli jako odbiorcy popkultury, wiemy, jak wielką popularnością cieszy się ten motyw, który tutaj został wymyślony przez Richarda Mattesona. Chwała i szacunek dla tego scenarzysty się należy. Po tym, na pewno po tym epizodzie i wielu innych rzeczach, które robił. Bardzo dobry epizod w mojej ocenie.
Tak. Tak, bardzo dobry epizod. No tutaj mamy jedno takie potknięcie, powiedziałbym logiczne, właśnie z tym zawołaniem fizyka. No fizyk mógł się pojawić, może później, kiedy już by
może
policja skończyła.
Tak, albo być sąsiadem. Tak.
Być sąsiadem, albo kiedy już by policja odjechała, kiedy już by nie było innych, prawda, wyjaśnień tego fenomenu. No ale ten odcinek jeszcze trwa krócej, nie są te odcinki godzinne, więc tak na dobrą sprawę nie można tu było bardziej tej fabuły rozciągnąć, żeby tej dobudować jeszcze jakieś dodatkowe. No, że bardzo fajnie się stało, oczywiście tak wspomniałeś, Richard Matheson nie był osobą wybuchową, nie oburzał się, nie pozywał tak szybko, chociaż tutaj też wspomina o tym, że kwestie finansowe troszeczkę zaważyły na tym, bo nie chciał się za bardzo bić z wytwórnią dużą, prawda, to też koszt pieniężny, ale też Richard Matheson zresztą, co pewnie nasi słuchacze zauważyli, on się tak lubił dąsać uprzejmie, tak, jeżeli coś mu się nie podobało, to zawsze pisał listy, też Buck Houghton, też Rod Serling otrzymywali listy, jeżeli miał jakieś zastrzeżenia czy uwagi do tego, w jaki sposób adaptowano jego odcinki, no w przeciwieństwie do Raya, tak jak wspomniał, Raya Bradbury'ego, który szedł od razu na noże, na pozwy, prawda, skarżył się znajomym i tak dalej, ale to już nie będziemy do tej historii wracać, chociażby z szacunku dla tego, jakim pisarzem był Ray Bradbury. W każdym razie no odcinek na pewno wpływowy, tak? Na pewno zainspirował wiele i też jakiś tam, powiedzmy, nurt otworzył, jakiś pewien motyw science fiction, który jest bardzo często wykorzystywany. Już wspomniałeś o tym lovecraftowskim takim sznycie, no jest tu troszeczkę tego, tak, no nie otrzymujemy żadnych wyjaśnień, tak, nie wiemy dlaczego ten portal się tam otworzył, dlaczego, czym był ten portal, na dobrą sprawę, dokąd prowadził, czy ten wymiar był niebezpieczny tak bardzo, czy to po prostu był wymiar jakiś, powiedzmy, lustrzany do naszego, tylko troszeczkę z ukrzywionym fizyką, tego nie wiemy i to jest fajne, że tutaj się niczego nie tłumaczy, bo to też ma ten swój taki dodatkowy powiedziałbym urok, tak. ogólnie podobało się mi to bardzo, według tej, ja nie czytałem akurat opowiadania, ale według tej naszych krytyków opowiadanie bardzo ściśle trzyma się, adaptacja bardzo ściśle się tego trzyma, co było w opowiadaniu. Tutaj nie ma jakichś znaczących zmian. A o samych aktorach też niewiele się da powiedzieć. No, powiedziałeś o reżyserze, ale to prawda, gdzieś tam zabłysnął, miał swoje 5 minut jako głównie jako aktor. W Strefie Mroku się już więcej nie pojawi. To jest jego jedyne pojawienie się w Strefie Mroku, jego jedyna kontrybucja, jeżeli chodzi o ten serial. Natomiast to chyba z takich aktorów chyba najbardziej jest takim rozpoznawalny ten Robert Sampson, który się wciela w ojca, w Chrisa. On z twojego bodajże punktu widzenia chyba najciekawszy jest, ponieważ on wystąpił też, miał dość znaczącą rolę właśnie w City of the Living Dead Lucio Fulciego i w Reanimatorze, tak? To takie jego występy takie bardziej znaczące, bo pozostali aktorzy to jest, powiedziałbym, ta sama półka, o której my bardzo często wspominamy, czyli seriale epoki, tak? Czyli oczywiście Craft, Suspense Theater chociażby, czy też Alfred Hitchcock Presents, no to byli aktorzy, którzy się pojawiali wówczas w większości tego typu seriali, tak, czy The Outer Limits, czy też chociażby Star Trek, tutaj chyba wszyscy aktorzy z tego odcinka, poza aktorką wcielającą się w Tinę, zaliczyli swój występ w Star Treku, nawet swoją drogą tak troszeczkę zabawne jest to, że nawet w Star Treku pojawiła się udzielająca głosu Tiny aktorka też Rhoda Williams się pojawiła też, ale też nie była kredytowana bardzo często w Star Treku, ponieważ podkładała głosy kosmitom, więc też tak jakoś się pojawiała gdzieś tam, powiedzmy, mimochodem, tak? Więc no, odcinek bardzo dobry. No, dwie takie znaczące chyba wpadki to właśnie, że rodzice nie dzwonią po jakieś służby publiczne, jakieś, powiedzmy, policję czy cokolwiek, tylko po fizyka, no i druga z tym nieuzasadniona w ogóle i niewyjaśniona przez nikogo do tej pory podłożenie głosu aktorce, młodej dziewczynce, podłożenie głosu Tracy Stratford, przepraszam, przez Rhodę Williams. Może chrypka była akurat, może dziewczynka nie bała się, może nie umiała tego wypowiedzieć. Trudno to powiedzieć, co zaważyło.
Tak, ale to wszystko są mimo wszystko szczegóły. To nie są rzeczy, które bez wątpienia mogłyby tutaj, nie wiem, określić ten epizod jako nieudany albo z jakimś takim zgrzytem, który nie pozwala nam bawić się i ekscytować się tym epizodem. Jest to na pewno świetny epizod, jeśli mielibyśmy wskazywać, wydaje mi się, z, nie wiem, 10, może nie, ale powiedzmy 15-20 epizodów, które trzeba zobaczyć z tej setki, to wydaje mi się, że Little Girl znalazłaby się na tej liście. No, zobaczymy zresztą swoją drogą, kiedy skończymy trzeci sezon i będziemy sobie robić podsumowanie. My tytułem takiej świeckiej tradycji wtedy pozwalamy sobie na takie top najlepszych epizodów dla nas. Zapraszamy gości, którzy również chcą się przyłączyć wtedy i zastanawiamy się, który epizod jest najlepszy. Fajnie, że to się czasami też tak rozjeżdża. Nie wszystkie epizody znajdują się tak wysoko według nas jako osobnych fanów serialu i zobaczymy wtedy po prostu, czy Little Girl Lost znajdzie się na tej liście, czy też wyprzedzą te epizody inne, ciekawsze w tym trzecim sezonie, a było ich też sporo. A mówiąc o ciekawych epizodach, no nie rozstajemy się z dobrymi scenarzystami. Mieliśmy dzisiaj Richarda Mathesona, a w następnym epizodzie, do którego oczywiście nas zaprasza sam Rod Serling, będziemy mogli poznać talent Charlesa Beaumonta po raz kolejny i świetnego reżysera, którego też dobrze znamy w Strefie Mroku, czyli Johna Brama. Epizod, który nosi tytuł Person or Person Unknown. To jest kolejny 92. epizod Strefy Mroku, który dla was omówimy. Ja tak płynnie przeszedłem, ale może jeszcze Rafale, chcesz wrócić na chwilę. Jeszcze coś chcesz powiedzieć o zagubionej dziewczynce? Bo ja już to chyba wszystko.
Nie, o zagubionej dziewczynce nie. Ważną postacią jest tutaj w tym odcinku pies.
Mac.
Warto to zaznaczyć, tak. Mac, nie wiadomo jak naprawdę się nazywa ten pies. Gdzieś wspomina się właśnie w którymś opracowaniu, wspomina się o tym, że pies nazywał się, właściwie aktor wcielający się w postać psa występującą w tym odcinku, nazywał się Rax. Tutaj akurat Mark Srodzicki zauważa chyba, że bardzo łatwo było tego psa dobrze dopasować do tej roli, ponieważ on reagował na to imię swoje filmowe, ale według tego, co mamy na ekranie, co słyszymy z ekranu, na psa woła się Mag, nie Max. Także trochę to jest dziwne, no, ale może na Maga też reagował. Także taka ciekawostka też, że tutaj też wspomina się, no niewiele jest takich psów, o których imionach się pamięta, jeżeli chodzi o dzieła filmowe. Jest tylko kilka takich psów. No i tutaj naszemu Raxowi, aktorowi w Strefie Mroku, też się udało przejść do historii wśród niewielu z tych psów, które zostały zapamiętane imiennie. Także tutaj taka ciekawostka dodatkowa.
No wiesz, Rafał, być może nazywał się Mac w trzecim wymiarze, ale już inaczej nazywał się w czwartym wymiarze. Tutaj też nie wiemy.
Całkiem prawdopodobne.
Biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, że moje przypuszczenie jest takie, że to pies tak naprawdę pomógł wydostać się z czwartego wymiaru, więc idąc znowu szukając jakichś połączeń z innym dziełem współczesnym, czyli Faceci w czerni, być może pies nie jest tak do końca psem, tylko również jest jakimś takim właśnie strażnikiem Tiny.
Dokładnie. Może z tego wymiaru nie wyszedł pies, ten, który wszedł do tego wymiaru, tylko wyszedł pies o imieniu Max, a wszedł do niego pies o imieniu Mac. Tak? Także ten stwór, który wyszedł, no może w sequelu, gdyby takowy powstał, miałby swoją rolę do odegrania. Tak?
I zbliżamy się znowu do innego wielkiego dzieła, czyli do coś, że naprawdę pies już nie jest psem, tylko stworem z innego wymiaru, który jest na przykład zmiennokształtny i tak dalej, i tak dalej. No dużo połączeń może być. Zresztą w coś też są psy ważne.
Tak, może się okazać, że to jest właśnie płynne przejście do kolejnego odcinka, który być może się pojawi jako kolejny, czyli do strefy czyta, tak? Też będziemy mieli niebawem mieli pewne trochę rzeczy do powiedzenia na temat Cosia, tak? Tego właśnie słynnego Cosia, Klinga, znanego przede wszystkim chyba najbardziej z filmu Carpentera. No ale o tym już wkrótce.
Tak, przygotowujemy naszych słuchaczy. My też się przygotowujemy, bo czytamy dużo ostatnio rzeczy, które konkretnie chcemy wam przedstawić i podzielić się ze słuchaczami naszymi fascynacjami, jeśli chodzi o literaturę, więc oderwiemy się na chwilę wkrótce od Strefy Mroku i będzie specjalny epizod Strefa Czyta, a że jest dużo, to będzie albo długi, albo będą nawet dwa epizody, tak planujemy, ale to wszystko jest na razie wstępnie przez nas przedstawiane dziś. Na koniec jeszcze, kurczę, udało się, zrobiliśmy sobie dłuższy Halloween, Rafale. Mieliśmy aż 3 epizody w tym miesiącu, aż do 15 listopada trwał Halloween w Strefie Mroku. Udało się, z małymi jakby potknięciami w tym sensie, że nie wszyscy goście byli władni do tego, żeby pojawić się przed mikrofonem, ale udało nam się nagrać w sumie 3 epizody, z czego się bardzo cieszę. I tyle, taki właśnie mroczny. Little Girl Lost też się wpisuje w tą pomrokę halloweenową, moim zdaniem, tak musi być. Tak musi być. Tak jest na jesień właśnie.
Tak, jeżeli chodzi o halloweenowe odcinki, bardzo fajnie Jacku dopełniłeś tryptyku pewnego. Powstał tryptyk bardzo fajny. Mi też sprawiłeś niespodziankę. Ja byłem poza Wielką Brytanią wtedy i sobie tam powracając sobie słuchałem tego z przyjemnością, tak? Także fajnie się stało. No ale już teraz wracamy do Strefy Mroku i przed nami same dobre odcinki, więc no cóż, zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu Strefa Mroku.
Dzisiaj się już żegnamy, ale żegnamy się w ten sposób, że nie gubimy się, staramy się być w trzecim wymiarze.
Nie wkładamy rąk w ściany.
Nie róbcie tego. My jesteśmy w trzecim, chociaż jak zaglądamy do czwartego, ale podobnie jak Christina i Mac, chyba Mac.
Lub Rax, albo Max.
Dokładnie. No, nie wiemy. Staramy się jak możemy jednak, żebyśmy zostali sobą i żebyście nadal mogli nas słuchać. I na tym poprzestańmy. Super, bardzo dziękuję ci, Rafale, dzisiaj za to nagranie. Genialny odcinek, fajnie, że udało nam się go właśnie w tym jesiennym klimacie nagrać i dzięki temu będzie można jeszcze bardziej się wczuć w mrok, jaki tam dominuje. Pilnujcie swoich ścian, pilnujcie swoich bliskich i patrzcie troszkę inaczej na swoje psy. W sensie, no one są w porządku, ale jednak warto czasami im się przyglądnąć, czy przypadkiem coś tu nie gra. To znaczy, jeśli na przykład macie takie poczucie, że gdzieś wasz pies w domu zniknął, to być może wszedł on w ścianę. Mm-hmm. I być może wyjdzie w innym miejscu. Tak to bywa z tymi makami. Tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję ci za nagranie, Rafale. I oczywiście słyszymy się wkrótce w Strefie Mroku. Do usłyszenia.
Dziękuję również i do usłyszenia.
The other half, where?
The fourth dimension, the fifth, perhaps. They never found the answer. Despite a battery of research physicists equipped with every device known to man, electronic and otherwise, no result was ever achieved. Except perhaps a little more respect for and uncertainty about the mechanisms of the Twilight Zone.